środku dnia.
Wojciech Chmielewski, witam Państwa bardzo serdecznie. 61 osób zakażonych w Polsce koronawirusem. Dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 nowych przypadkach, a przed południem o kolejnych 3. Żaden z nowych zakażonych nie pochodzi z Wielkopolski. W naszym regionie mamy 4 przypadki koronawirusa. Wszyscy pacjenci leżą w szpitalu miejskim w Poznaniu, czują się dobrze. Pierwsza zakażona osoba w Wielkopolsce, 57-letnia kobieta, jak już informowaliśmy Państwa wczoraj, zmarła. Na początku przedstawimy raport Magdaleny Koniecznej.
Po zamknięciu szkół, instytucji kultury i placówek społecznych teraz wielkopolskie urzędy i sądy ograniczają obsługę mieszkańców. W Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i delegaturach od dziś klienci są obsługiwani tylko od 10 do 14 i tylko ci, którzy zarezerwują wizytę przez internet. Rezerwacje na pozostałe godziny będą przekładane. Mieszkańcy, którzy czekają na przykład na odbiór paszportu, zostali o tym poinformowani SMS-em. Sądy odwołują rozprawy i jawne posiedzenia. Tak jest m.in. w Kaliszu i Poznaniu.
Wstęp do sądu tylko w wyjątkowych takich sytuacjach dotyczących takich spraw pilnych.
Mówi rzecznik Poznańskiego Sądu Okręgowego, sędzia Aleksander Brzozowski.
I ten stan rzeczy będzie trwał na razie do 31 marca 2020 roku. Najlepiej kontakt telefoniczny, mailowy z sądem w formie faksowej. Takie formy komunikowania osób, które nie będą musiały uczestniczyć w tych właśnie wyjątkowych posiedzeniach.
Poznań ograniczył pracę punktów obsługi klientów w różnych miejskich instytucjach.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, mieszkanek naszego miasta, żeby po pierwsze korzystali z załatwienia spraw urzędowych przez e-administrację.
Mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Spora część różnych usług, postępowań jest możliwa do załatwienia elektronicznie. I apelujemy, żeby do urzędów miasta, zwłaszcza do tych punktów takich jak Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, naprawdę chodzić w sprawach takich niecierpiących zwłoki. Zalecamy nieprzychodzenie z dziećmi. Tak samo seniorów bardzo prosimy, żeby nie przychodzić w tej chwili do Urzędu Miasta, bo to chodzi też o bezpieczeństwo nie tylko naszych mieszkańców, ale także naszych pracowników Urzędu Miasta. Jeszcze raz apelujemy, zwłaszcza do młodzieży i do rodziców dzieci i młodzieży, żeby nie przychodzić do galerii handlowych, nie gromadzić się specjalnie, a w szczególności też apel do młodych ludzi, żeby też unikali różnych zgromadzeń.
Podobne środki ostrożności wprowadziły urzędy poza Poznaniem. Prezydent Ostrowa Beata Klimek.
Odwołujemy wszystkie szkolenia, które były zaplanowane, w których nasi pracownicy mieli brać udział. Odwołujemy otwarte spotkania z mieszkańcami, te mieszkania osiedlowe. Chcemy unikać tych ognisk, które mogą być dla naszych mieszkańców niebezpieczne. Na delegacje będziemy wysyłać osoby tylko w sytuacjach szczególnych.
Przedstawiciele rządu zapewniają, że sklepy pracują i będą pracować normalnie.
Jak sklepy startują, to startują co rano z pełnymi półkami. Dopiero później ta emocja się gdzieś tam rozprzestrzenia i trochę pustoszeją.
Mówi wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek.
Zupełnie niepotrzebnie, bo oczywiście nie ma żadnych zamiarów zamykania sklepów. Też obecność przedstawicieli kilku branż, które za towary i zaopatrzenie sklepów odpowiadają wczoraj w Ministerstwie Rozwoju, miała ludziom uzmysłowić, że to są fake newsy, że to jest niepotrzebna emocja jedzenia, towarów nie zabraknie, sklepy nie będą zamykane.
Przed szpitalami w Poznaniu stanęły namioty. To tymczasowe izby przyjęć. Postawiono je, by placówki mogły sprawnie działać. Namioty stoją m.in. przed Szpitalem Miejskim imienia Strusia, HCP i Szpitalem Wojewódzkim. Od poniedziałku szpital imienia Strusia w Poznaniu będzie już tylko szpitalem zakaźnym. Pacjenci, którzy leżą teraz na oddziałach, są przenoszeni do innych placówek.
To się zadzieje po to, żeby był jeden szpital dedykowany właśnie koronawirusowi, a resztę normalnie funkcjonowało jak normalne szpitale.
Mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Szpitale dostają już dodatkowe środki ochrony dla lekarzy i pielęgniarek. Minister Michał Dworczyk zapewnia, że w kraju jest wystarczająca liczba testów wykrywających zakażenie koronawirusem. Od teraz wszystkie osoby przebywające w kwarantannie są poddawane testom na obecność wirusa.
Nasze procedury, które wprowadziliśmy od samego początku i które w tej chwili się zmieniają, są absolutnie zgodne z wytycznymi WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. To znaczy, trzeba spełniać określone przesłanki, tak jak we wszystkich krajach w Europie, żeby być poddawany takim testom. Teraz w związku z tym, że wirus jest już obecny w Polsce, to zostały rozszerzony zakres wykonywania tych testów na przykład wszystkie osoby, które są w kwarantannie.
Uczniowie mają dwutygodniową przerwę. Do 25 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia edukacyjne. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że przerwa w nauce nie powinna wpłynąć na przebieg roku szkolnego.
Jeśli chodzi o realizację podstawy programowej, ta dwutygodniowa przerwa nie powinna zakłócać normalnego przebiegu roku szkolnego. Przy realizacji programu zawsze zakładamy, że nauczyciel ma jakiś zapas godzin na to, aby zrobić powtórzenia, rozszerzenia i dwutygodniowa przerwa nie powinna wpływać na razie na przebieg. Czekamy na rozwój sytuacji. Jeżeli nie będzie zbyt długa przerwa, to nie będzie potrzeby zmian w terminarzu także egzaminów i całego roku szkolnego, ale gdyby taka przerwa miała się znacznie wydłużyć, wtedy będziemy oczywiście podejmowali decyzję.
A potwierdzone dziś wyniki zakażenia dotyczą 3 osób z województwa łódzkiego, 2 osób z województwa podkarpackiego, 2 zachodniopomorskiego, po 1 osobie z województwa lubelskiego, dolnośląskiego, 1 z Mazowsza. Także koronawirus, proszę Państwa, nie wybiera sobie pod względem województw, tylko wszędzie gdzieś to się pojawia. Wczoraj episkopat wydał też zalecenia odnośnie uczestnictwa wiernych w niedzielnych nabożeństwach. Arcybiskup Stanisław Gądecki wydał dekret, który dotyczy całej archidiecezji poznańskiej. Podobne dokumenty wydają poszczególni biskupi diecezjalni. Kościoły nie będą zamknięte, ale w najbliższą niedzielę wierni nie muszą iść do kościoła, a jeśli mówimy o osobach starszych czy chorych, to już na pewno nie powinny pójść i powinny zostać w domu. Czy to dobra decyzja episkopatu i przewodniczącego konferencji? W naszym studiu ojciec Wojciech Surówka, dominikanin. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Chciałem ojca zapytać, jak ojciec patrzy na to, bo te pierwsze dokumenty, które były w zeszłym tygodniu, to były takie bardzo ostrożne. Widać, że sytuacja w tym tygodniu bardzo dynamiczna. Nagle zamknięte szkoły, zakłady pracy też często przechodzą na pracę zdalną. Unikanie kontaktu jak najbardziej, a wiadomo, że w niedzielę w kościele jest przez godzinę dosyć sporo osób blisko siebie. Czy decyzja arcybiskupa o niezamknięciu kościołów jest dobra? Czy wystarczy to ograniczenie, które jest sugerowane?
Wydaje mi się, że to jakoś jest decyzja kompromisowa podjęta przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski, która rekomendowała biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Zamykanie kościołów mogłoby wywołać jeszcze większą panikę. Ono jakby ma pewien wymiar symboliczny też. Natomiast ta rekomendacja i zwolnienie z udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego powinno być jakby poparte szerokim zachęcaniem do tego, aby w tej mszy niedzielnej nie uczestniczyć, bo to wydaje się, że jest jedyna słuszna reakcja na to, co się dzieje, jeżeli są szkoły zamykane i jeżeli inne zakłady też nie pracują, no to wydaje mi się, że jest dużo innych sposobów spotkania z Bogiem poza mszą świętą niedzielną i tutaj jakby nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby raz na mszę czy dwa razy na mszę niedzielną nie pójść.
Czyli spowiadać się z tego wierni nie będą musieli.
Tak, ten dekret dotyczy tego, że nie jest to grzechem, nie trzeba się z tego spowiadać. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden taki aspekt, bo oczywiście ten dekret ma pewien wydźwięk prawny, prawda? Natomiast zawsze w Kościele tak było od samego początku, że jeżeli miłość bliźniego wzywała mnie do tego, żeby nie uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej, na przykład mam chorego członka rodziny i nie mogę pójść, coś się wydarzyło, nagle muszę się nim opiekować, małe dziecko jest w domu, nie mogę znaleźć żadnego zastępstwa, nikogo, to miłość bliźniego zawsze jest i była ważniejsza niż obowiązek uczestniczenia w mszy niedzielnej. Dlatego nawet jakby patrząc pod tym kątem, miłość bliźniego wzywa mnie do tego, żebym nie uczestniczył w tej mszy świętej, bo nie chodzi o to, że ja się mogę zarazić, ale chodzi o to, że ja mogę zarazić innych.
i przynieść to potem do domu.
Tak.
Jeszcze drugi aspekt, któryś z księży, już nie pamiętam, który mówił o piątym przykazaniu, nie zabijaj, to jest bardzo mocne, ale może z tego powinniśmy też wywodzić...
To jest bardzo mocne, ja bym jednak w całej tej sprawie unikał tak mocnych argumentów, że ktoś łamie przykazanie, że ktoś jak wychodzi na ulicę, to zabija bliźnich, bo może być nosicielem wirusa. Wszelkie jakby tonowanie tego typu argumentów wydaje mi się jakby słuszne, żeby nie wzbudzać jeszcze większych emocji niż one są, bo już są duże emocje. Ale apelowałbym do tego, żeby właśnie z roztropnością podejść do tej sytuacji. Mamy naprawdę teraz w internecie mnóstwo możliwości uczestniczenia w nabożeństwach i też w liturgii. I można również, Kościół to dopuszcza i to biskupi zachęcają do tego, aby przejmować komunię w sposób duchowy. Prawda?
O tej przyjmowaniu komunii też jeszcze porozmawiamy, ponieważ tutaj, albo może od razu, kwestia na rękę, to już jest stara sprawa, ponieważ w Polsce już od kilkunastu lat można komunię na rękę
tak,
przyjmować.
Jest
jakiś bardzo duży opór przed tym, skąd to się bierze?
W szacunku do ciała Chrystusa, prawda? I to też jakby musimy uszanować, że niektóre osoby ze względu na szacunek do ciała pańskiego nie chcą przyjmować na rękę, dlatego w Polsce jest dopuszczane są jakby te dwie możliwości, albo przyjęcie komunii do ust, albo na rękę. I tutaj jakby wybór jest przed osobą, która przystępuje do komunii.
Ale w tej sytuacji, takiej jak teraz, nawet episkopat już sugeruje, że wybierajmy lepiej tę komunię na rękę.
Tak, jeżeli to nas bardziej chroni przed zakażeniem, bo nie chroni to całkowicie, też sobie musimy zdawać z tego sprawę jednak, że ta ręka też nie jest
czysta.
Czysta po prostu. No, przychodząc do kościoła, to w różnej sytuacji jesteśmy, to ksiądz myje ręce i ma jakby zalecenie teraz w tym ostatnim dokumencie, zalecenie mycia rąk i kierowania się zasadami higieny przed sprawowaniem liturgii, co zresztą zawsze było w kościele. Czasem nawet w starych kościołach widzimy specjalne takie umywalki, które są w zakrystii po to, żeby ksiądz mógł umyć ręce i to był obowiązek księdza w liturgii przedsoborowej. Natomiast te ręce księdza są czyste, kiedy rozpoczyna liturgię. Natomiast ręce tych, którzy przyjmują komunię na rękę, no to one są, przychodzą z miasta, prawda? Czasem właśnie jeszcze wyciągamy pieniądze, żeby wrzucić na tacę i potem na tą samą rękę przyjmujemy komunię, więc to też nie jest stuprocentowa ochrona. Natomiast tak jak mówią nam wszystkie służby, zmniejsza to ryzyko zachorowania. Dlatego warto z szacunkiem przyjąć komunię świętą na rękę. Warto wiedzieć, jak to robić, żeby to nie był taki przypadkowy gest, ale właśnie, żeby to był też wyraz szacunku do ciała pańskiego.
No i tutaj rola mediów społecznych, w ogóle wszystkich mediów, ponieważ jeżeli ktoś bardzo chce uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, to może to zrobić za pomocą telewizji czy radia.
Tak.
Polskie Radio transmituje zawsze mszę rano w niedzielę, podobnie telewizja. Zdaje się, że nawet są kanały, które zaoferowały zwiększenie dostępu tego. Także to jest kwestia tylko szukania prawdopodobnie, gdzie tam
tak,
się można znaleźć.
I wtedy można uczestniczyć w takiej liturgii poprzez różne media, czy w internecie, czy w telewizji. Natomiast musi to być uczestnictwo realne, prawda? To nie jest tak, że zajmuje się swoimi sprawami i gdzieś w tle jest transmitowana msza święta. Muszę jakoś realnie uczestniczyć, a nie tylko oglądać przy okazji robienia innych rzeczy. Natomiast to przyjęcie komunii duchowej związane jest też z pewnymi aktami, które muszę wykonać, prawda? Czyli dobrze byłoby zacząć od aktu pokuty, rozważania czytań niedzielnych, a potem jakby, jeżeli nie możemy przyjąć ciała i krwi pańskiej, wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. I co ważne, skutki takiej komunii duchowej są takie same jak przy przyjęciu ciała Chrystusa w znaku sakramentalnym, prawda? Czyli to samo się w nas dokonuje, skutek jest ten sam, chociaż nie ma znaku sakramentalnego ciała i krwi, bo nie może go być na przykład.
Teraz jeszcze odnośnie dekretu arcybiskupów, zresztą nie tylko poznańskiego, wiemy, że zaleca się, aby osoby w podeszłym wieku nie szły w niedzielę do kościoła z objawami infekcji. To chyba jest naturalne, bo to chyba zawsze tak jakby obowiązuje, jeżeli jesteśmy chorzy, to nie idziemy do kościoła. Natomiast osoby w podeszłym wieku nie powinny iść, dlatego że są najbardziej narażone na możliwość zarażenia koronawirusem. Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę i osobom, które czują obawę przed zarażeniem. No to otwiera, proszę ojca, furtkę chyba najbardziej. To w zasadzie te kościoły mogą być puste w niedzielę.
Mogą być puste. Ja nie dramatyzowałbym tutaj, prawda? Jeżeli to nas uchroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa, to bardzo dobrze, prawda? Natomiast w tym zapisie on się odnosi do osób, które czują pewne lęki związane z różnymi chorobami. Nie tylko z koronawirusem, ale są osoby, które mają pewne nerwice, sumienie skrupulatne, po prostu boją się różnych chorób i na to też jak musimy zwrócić uwagę, prawda? Jeżeli ktoś czuje obawę i lęk przed zarażeniem, Kościół nie będzie zmuszał takiej osoby do heroicznego aktu pójścia na mszę świętą, bo czasem może być tak, że to przekracza po prostu możliwości moralne danej osoby i jakby o tym warto też pamiętać.
Dominikanie akurat są w Poznaniu kościołem, w którym bardzo dużo ludzi przychodzi na msze święte. Tych mszy jest kilka, prawie naście chyba. Jak będzie teraz w niedzielę?
Ja mieszkam na Polach Lednickich, więc tam przychodzą 2-3 osoby. U nas na Polach Lednickich będzie mało osób, jak zawsze. Natomiast myślę, że mniej będzie i apelowałbym do tego, żeby pozostać w domu. Że naprawdę zjednoczenie z Bogiem może się dokonywać również poza mszą świętą. Ja bardzo się cieszę, że kościoły nie są zamknięte, że rzeczywiście ktoś czuje potrzebę, może pójść do kościoła na przykład poza mszą świętą. Na to też biskupi zwracają uwagę w tym komunikacie, żeby kościoły były stale otwarte. Często jest tak, szczególnie w mniejszych miejscowościach, że kościół jest otwierany tylko na czas mszy świętej. Otwórzmy kościoły, żeby ludzie mogli przyjść przed Najświętszy Sakrament w innych godzinach, kiedy nie ma tej dużo osób, żeby się mogli pomodlić. Natomiast myślę, że będzie mniej i apelowałbym o to, żeby tych osób, nie tylko u dominikanów, ale w ogóle w innych kościołach było mniej.
61 865 4 65 4, gdyby państwo mieli jakieś pytania związane z najbliższą niedzielą, ale także w kwestii koronawirusa, bo o nim rozmawiamy już od 4 dni non-stop. Jakie są państwa obserwacje związane z tą prewencją, która jest wprowadzona? Czy rzeczywiście Polacy zachowują się bardziej odpowiedzialnie niż inni? To jestem bardzo ciekaw, jaka jest państwa opinia. Pan Rafał jest dzisiaj pierwszy. Witamy. Dzień dobry.
Dobry, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak, no więc mi się wydaje, że to jest, no nie wiem, wydaje mi się, że decyzja arcybiskupa jest dobra, no tak mi się wydaje, no wie pan i wie ksiądz, no też się trochę obawiam, no ale no myślę, że w niedzielę, no...
A pójdzie pan do kościoła w niedzielę?
Że pójdę, że raczej chyba pójdę. No w mojej parafii i świętej rodziny, ze sąsiedu Kopernika, jest też taka dobra sytuacja, że są dwie takie kaplice. Jest kaplica wścielna, tak osobno, tam jest zawsze mniej ludzi i druga jest kaplica też wieczystej adoracji. Tam też słychać, także no być może do tej kaplicy się wybiorę, bo tam jest zawsze mniej ludzi. No zobaczę, no myślę, że się wybiorę. Ale też muszę powiedzieć, że słuchałem też, no też czasami słucham też tej mszy świętej o 9 w programie pierwszym Polskiego Radia, która jest i teraz będą właśnie rekolekcje wielkopostne przez te 4 najbliższe niedziele. Ciekawe kazania, nie wiem kto będzie głosił, ale w zeszłym roku parę tych kazań usłyszałem. Naprawdę też warto posłuchać wszystkich starszych, wszystkich chorych. Zachęcam też do posłuchania tej mszy radiowej o 9. Pozdrawiam.
Panie Rafale, dziękuję bardzo. I pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Szczęść Boże, ojcu.
Szczęść Boże.
Znaczy ja mam mieszane uczucia, bo powiem tak, nie wiem czy się do kościoła sam wybiorę, trudno mi to przewidzieć, ponieważ no, mam w domu kobietę w ciąży i małe dziecko, także głównie ze względu na ich bezpieczeństwo się zastanawiam. Aczkolwiek powiem tak, no teraz, bo tak patrząc na nasze społeczeństwo, to człowiek odnosi wrażenie, że ktoś robi coś na przekór. bo teraz jak się zabroni pójścia, to niektórzy pójdą specjalnie.
A panie Sławku, to właśnie nie jest zakaz, to od razu podkreślamy. To nie jest zakaz, są to wskazania.
Ale,
to jest dyspensa. Tak jak od pokarmów mięsnych w piątek czasem jest dyspensa, jest od...
Ale wie pan, wiedzą panowie co, przepraszam, że tak do ojca, ale ojciec i pan redaktor...
W sumie też jest.
Ja myślę, że ludzie nie zachowują się odpowiedzialnie. Wczoraj byłem, tak ogólnie na tą sytuację, teraz się wypowiem. A powiem szczerze, tak, byłem wczoraj w markecie kupić, nie robić jakieś zapasy, tylko kupić to, co rzeczywiście potrzeba na bieżąco. Nie dostałem połowy z listy zakupu. I teraz tak, tutaj widzimy właśnie wykupywanie marketów na potęgę, a dzisiaj właśnie rano w radioporanku w końcówce słyszałem, że właśnie tam ktoś znowu zlekceważył tę, powiedzmy, kolejność działania w sytuacji podejrzenia, bo to już wiadomo, że to już się nie ma tych wytycznych, że jeśli ktoś wrócił z zagranicy, czy miał kontakt z kimś, tylko po prostu jeżeli jest podejrzenie objawów, no to trzeba już zgłaszać do sanepidu, a słyszymy, że dzisiaj gdzieś ojciec poszedł z córką do przychodni, nie? I widzimy takie dwie sytuacje skrajne, no i też nieodpowiedzialne, tak? Bo teraz znowu okaże się, że będzie coś i będą wołać połowę tej przychodni, co tam była, na jakieś tam testy, badania i tak dalej, nie? Także no wiadomo, no nie jesteśmy medykami, nikt z nas nie jest lekarzem, znaczy większość społeczeństwa nie jest z zawodu medycznego, ale no myślę, że tutaj no jest taka sytuacja, bardzo poważna.
Panie Sławku, ja mam nadzieję, że tak jest i tak chyba jest, że nie każdy kontakt z inną osobą powoduje zakażenie i to jest nasze szczęście. Natomiast tę prewencję, o której pan mówi, jak najbardziej trzeba zachować i rzeczywiście to jest podstawa, nie chodźmy z dziećmi.
Nawet jeśli jest to drobiazg, ale lepiej zadzwonić i się najpierw upewnić, czy warto iść, czy nie warto, czy co, jak działać, niech to pomogą nam załatwić ci, którzy są za to odpowiedzialni i się na tym znają.
Panie Sławku, bardzo panu dziękuję. Jeszcze pani Maria, witamy. Dzień dobry,
witam. Szczęść Boże, dzień dobry. Ja na wstępie z pan Sławek, to jest tak straszna gaduła, bo ciągle słucham radia, tak tylko, żebym wziął to pod uwagę. Ja chciałam generalnie powiedzieć o tym, że oczywiście myślę o tej mszy świętej, bo jakoś nie mogę sobie poradzić bez nam, żeby iść, ale mówię, jakbym poszła na pierwszą mszę, ale to tak tylko, tam jest mniej ludzi zawsze, ale to tak tylko na boczku. A drugi temat, to mam tak, mówimy o wstrzemięźliwości chodzenia do różnych instytucji i tak dalej, ale o bankach nie ma mowy. A w banku tak samo ludzie przychodzą też nie po te najbardziej potrzeby, tylko po takie bzdetki, sorka, że się tak wyrażę.
Ale już pani Mario, teraz chyba coraz rzadziej do banku wchodzimy.
Nie, no właśnie, nie, bo akurat blisko jestem z tym tematem i właśnie ludzie przychodzą. Tak, także powinno to też również być. I to tyle. Dziękuję bardzo. Wszyscy bądźmy wstrzemięźliwi. Dziękuję
pani bardzo. 618-654-654, witam, dzień dobry.
Chciałem, Jerzy mówi.
Witamy pana Jerzego. Prosimy głośniej tylko.
Chciałem powiedzieć, że aspektem, który uważam za fajny, jest to, że spowodowaliśmy, że te wszystkie środki przeciwdziałające są u nas wdrażane jako pierwsi. Dzięki temu ten kontakt właśnie, czy możliwość przenoszenia wirusa jest spowolniona.
I to jest bardzo ważne. Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Właśnie to jest to, o czym wszyscy w tej chwili mówią. Proszę zauważyć, w ciągu 4 dni, jak bardzo zmieniło się nasze podejście do kwestii koronawirusa. Jeszcze tydzień temu sobie żartowaliśmy trochę z masek, akurat one nie są największym problemem, ale z podawania ręki sobie żartowaliśmy, a w tej chwili naprawdę już rzadko kto podaje sobie rękę, jeżeli już taki żółwik albo jak bokciem, jak to pokazują. Więc proszę ojca, musieliśmy chyba przejść szybko jakąś taką przemianę też mentalną, prawda, żeby to wszystko dotarło.
Przechodzimy.
I 2 dni temu jeszcze nikt nie mówił o zamykaniu kościołów, czy o nieuczestniczeniu w niedzielę mszy, a wczoraj episkopat już nie miał wątpliwości.
No myślę, że to jest jakby nieuniknione, że pewne rzeczy się zmieniają, ciągle spotykamy się z nowymi wyzwaniami, zarówno jako społeczeństwo, jak i Kościół. Kościół jest od 2000 lat i różne sytuacje były. Uczymy się reagować na nowe sytuacje. Cieszy mnie to, że polskie społeczeństwo
stara się, tu widać, że się stara jakby odpowiedzialnie do tego podchodzić, myśleć o pewnym dobru wspólnym, a nie tylko o swoim własnym.
I to, co, proszę Państwa, jest ważne, to też dane, które spływają z Włoch. Tam w tej chwili wydaje się, że liczba zachorowań zatrzymała się na poziomie około 12 tysięcy zachorowań, czyli ten wirus być może już też osiągnął tam jakieś nasycenie maksymalne. To też byłaby dobra informacja. Ojciec wiele lat we Włoszech był. Czy Włosi, zdaniem, co popełnili jakieś błędy, czy to z ich mentalności wynika? Oni też mieli kwarantannę, oni też nie chodzili do szkół, były też kościoły pozamykane.
Poza szkołą, która była zamknięta, i poza kościołami, które była zamknięta. Wiadomo, że Włosi kojarzeni są z pewną taką spontanicznością i bliskością też w kontaktach. Pamiętam, mnie zawsze dziwiło, że mężczyźni się całują na powitanie i to jest jakby coś normalnego, pocałunek w policzek, i to mogło jakoś wpłynąć. Natomiast z tych komentarzy, które możemy przeczytać w mediach, to mówi się, że Włosi jakby nie potraktowali poważnie tej kwarantanny. Nie siedzieli w domu, tylko potraktowali to jako pewien dodatkowy urlop, który dostali od państwa, i pojechali po prostu gdzieś odpocząć i tam się z innymi spotykali. Więc ja uważam, że te 2 tygodnie są bardzo ważne, które teraz są. To jest czas postu dla nas też, dla katolików i dla chrześcijan. I można to również w taki sposób odczytać. No, post to jest ograniczenie czegoś, co jest nam bliskie, prawda? I czasem jest tak, że możemy ograniczyć się, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale odchodzenia do kościoła po to, żeby uchronić innych od zarażenia. I to jest może bardzo duże wyzwanie dla nas, żeby zrezygnować nie z tego, co jest dla nas nieprzyjemne. Zazwyczaj rezygnujemy z grzechu, prawda? Chcę w Wielkim Poście zrezygnować na przykład z palenia papierosów. Uważam, że to jest grzech, to mi szkodzi, no to staram się to rzucić. No to jest jakby naturalne. Natomiast czasem może jakby musimy zrezygnować z czegoś, co nam jest bliskie, co nam jest drogie, po to, żeby innych uchronić.
No, ale słyszeliśmy tutaj słuchaczy, którzy mówili, to dla nich duże poświęcenie nie pójść do kościoła w niedzielę. Tak, to jest też jakieś wyrzeczenie, które można...
Ja bym szedł w tym kierunku. Kościół jakby wzywa nas do poświęcenia i tylko to, co... Ja tak powiem, no, całe chrześcijaństwo opiera się o ideę ofiary. Prawda? Ofiarę Jezusa Chrystusa, który złożył samego siebie w ofierze po to, żeby nas zbawić. I my w tej ofierze w taki czy w inny sposób uczestniczymy. I rezygnacja z tego, co jest dla nas drogie, jest poświęcenie pewnych rzeczy, może mieć również wymiar duchowy. Nie tylko taki, że uchronimy innych od zarażenia wirusem, ale ma też również wymiar duchowy.
No tym bardziej, proszę Państwa, że ten zakaz, jakby to nie nazwać, czy też wstrzymanie się, to nie na zawsze, tylko na 2 tygodnie.
To nie jest zakaz, to jest rekomendacja.
Rekomendacja, tak. Dziękuję za wsparcie. 61 865 4654, witamy serdecznie. Dzień dobry.
Halo.
Witamy,
halo.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Halo. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz. Byłam wczoraj w Lidlu i w innym markecie. Młode mamy przychodzą z dziećmi, dzieci na hulajnodze jeżdżą między tymi stoiskami czy półkami. No to jest naprawdę nieodpowiedzialne. Na zwrotkach, na hulajnodze, nikt na to nie zwraca uwagi. Mamusia z dwojgiem dzieci z wózkiem, prawda, między półkami w Lidlu. Przecież chyba ta obsługa powinna zwrócić uwagę, żeby tego nie czynić, prawda? Bo to jest kompletny brak odpowiedzialności.
I to bez względu na koronawirusa akurat.
No właśnie.
Bardzo pani dziękuję. Pani Marcinie, dzień dobry.
Chyba obsługa powinna coś powiedzieć.
Tak, zgadzam się z panią absolutnie. Panie Marcinie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów serdecznie. I takie mam informacje. Ja właśnie teraz odebrałem SMS-y 3. Będę rzucał tymi nazwami firm, to żadna reklama. Enea, właśnie mi przysłało, że biura będą Enei zamknięte do biura obsługi klienta. Będą zamknięte do zwołania. Santander Bank też mi przysłał, że ten oddział, którym ten też jest zamknięty do odwołania, i Crédit Agricole też mi przysłał, że będą zamknięte oddziały do odwołania.
Dużo pieniędzy pan ma, panie Marcinie.
pożyczonych. Nie. No co, no trochę musi być wesoło.
No, ale to dobrze chyba, całej... że informują o tym, prawda? Czy jak?
Tak, nie, no dlatego też mówię, wyprzedzam tam ta pani mówiła, że tam, że w bankach dużo ludzi, także instytucje...
Podejrzewam, że chodzi o płatności, ludzie idą po prostu, starsi zwłaszcza idą zapłacić za mieszkanie, na przykład za prąd, za gaz.
Tak, a jeszcze jedna ważna rzecz, którą też tutaj, bo sobie w internecie właśnie siedzę, odbieram pocztę, to też chyba będzie reklama. Jeśli chodzi o msze święte, to widzę internetowo będzie możliwość w niedzielę o godzinie 11 z kościoła seminaryjnego w Warszawie będzie transmisja mszy świętej na Onet Religia na przykład. To dla tych wszystkich, którzy by chcieli na przykład uczestniczyć w takiej mszy.
Bardzo dziękujemy za wskazówkę, dzień panie Marcinie. Kolejny słuchacz, witamy. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry.
Monika.
Witamy panią Monikę.
Ja chciałam zwrócić uwagę na personel sklepów. Tak, oni wszystkich obsługują i naprawdę są narażeni, a nikt nie zadbał jakoś o tych ludzi. Nie mają w wielu przypadkach rękawiczek, ust zasłoniętych, ochrona również. W sklepach jest niezabezpieczona. Tymczasem sklepy no prawidłowo nie są zamykane, tak, przed ludźmi. No ale...
To czy zwraca pani uwagę na coś? Liczymy, tak? Bardzo pani Moniko dziękuję za ten telefon, ponieważ to potwierdza już to, o czym państwo mówili kilka dni temu. Mianowicie, żebyśmy też nie traktowali tego zagrożenia tak egoistycznie. To znaczy, że to tylko nas może ktoś zarazić. To niestety my też możemy nieświadomie roznosić tego wirusa, czy w ogóle nawet wirusa grypy, zwykłego wirusa grypy i zarażać wszystkich wkoło. Więc kiedy idziemy do sklepu, to też nie kaszlmy, tak? Jeżeli kaszlmy, to wtedy po prostu nie powinniśmy nigdzie chodzić, a płatność kartą też jest wskazana jak najbardziej w wielu sklepach, zresztą takie informacje się też pojawiły. No bo, proszę ojca, no bo to też jest taki egzamin trochę jak dla nas, jako dla ludzi, dla społeczeństwa, dla człowieczeństwa w ogóle, żeby nie myśleć tylko o sobie w takich przypadkach, bo wtedy to się nie uchronimy przed żadną epidemią.
Teraz mi przyszła pewna myśl do głowy, że no stara tradycja zakonna jest taka, że jak zakonnik choruje, to jest wyłączony ze wspólnoty. Idzie do tak zwanej infirmerii i nie wychodzi stamtąd, póki nie wyzdrowieje. Jak ja przyszedłem do zakonu, to jeszcze infirmeria była. Wydzielony izolatka, prawda? Mhm. Natomiast potem to już zniknęło. I oczywiście jak jeden zakonnik, nawet na zwykłą grypę zachoruje, no to potem efekt domino jest. Po prostu cały klasztor przechodzi grypę. I wydaje mi się, że była w tym jakaś mądrość, że się kogoś izoluje właśnie w izolatce po to, żeby innych nie zaraził. I było to przez wieki jakby przyjmowane jako coś naturalnego i coś normalnego. Ktoś choruje, czyli jest odłączony, ma inny tryb życia, nie zaraża innych. Kiedy wyzdrowiał, lekarz powiedział, że jest zdrowy, wraca do normalnego trybu. I to w zakonach pewnie jeszcze jest w niektórych. U dominikanów tego już nie ma, więc wszyscy po kolei chorujemy na grypę, ale pewnie u benedyktynów, czy w innych bardziej tych monastycznych zakonach pewnie ta tradycja jest. To jest cały czas myślenie o innych ludziach. Nie tylko, bo ja się dobrze czuję, dam radę, czuję się tam, że muszę spełnić obowiązek chrześcijański i pójść, prawda? Natomiast pytanie, komu tego wirusa rozniosę? I nawet tego wirusa, czy nawet zwykłą grypę, to jest pytanie o odpowiedzialność i o solidarność z innymi ludźmi. Jeden brzemiona drugiego nosi. Noście to nie znaczy, noście każdy wirusa, ponieważ ja go mam.
61 865 4654, proszę bardzo. Nawet
halo,
z Ewangelią
halo.
Można. Witamy, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Proszę bardzo.
Mam na imię Krystyna.
Witamy dzwonię panią Krystynę.
Dzwonię z Mosiny, z Kopernania.
Tak.
Właśnie dzisiaj obchodzę imieniny i nie wiem, czy dobrze, czy źle.
Dobrze, ale... wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Zadzwoniłam do moich wnucząt i do moich dzieci, że no nie ma spotkań, bo po prostu no nie wiem, czy dobrze, czy źle robię, ale myślę, że dobrze, żeby się nie spotykać. No wszyscy zdrowi na razie, ale mówię, no lepiej siedźmy w domu, tak?
Zgadzam się z panią absolutnie i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że mamy słuchaczkę, która tak odpowiedzialnie do tego podchodzi, bo najczęściej jest odwrotnie. To dzieci namawiają swoich rodziców, żeby nie spotykać się i ograniczyć. To mówię, to nie jest zawsze i to nie jest tak, że my nie robimy tego, bo nie kochamy swoich rodziców, tylko po prostu trzeba się wstrzymać na te 2 tygodnie, żeby uniknąć ewentualnego przeniesienia zwalczania zarazków. Tak.
No a odnośnie, teraz jeszcze odnośnie artykułów w sklepie, no to u nas w Mosinie tak samo, wszędzie kolejki, wszystko wykupione, ja nie wiem, ja mam dwie kosteczki masła w lodówce, kilogram cukru, czy ja dobrze robię, czy źle, no nie wiem.
No to wystarczy na długo chyba.
Co, no właśnie, no i teraz ja nie wiem, co robić.
Znaczy nie wiem, co z tym cukrem pani robi, ale jeżeli to jest do herbaty, to absolutnie na długo wystarczy.
No wystarczy, 2 kilogramy czy tam kilogram, oczywiście. No. Ale jak ja widzę te kolejki, to mnie to przeraża i nie wiem, czy mi się to udzieli, czy będę jeszcze więcej kupować tego cukru,
to jest właśnie, podchodzimy sami trochę ryzykownie do tematu, stojąc w kolejkach, bo wtedy zwiększamy ryzyko zachorowania, proszę państwa. Pani, bardzo pani dziękuję. Jeszcze raz pani Krystyna, wszystkiego najlepszego. I teraz pan Maciej, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię tutaj po pomoc, no słuchuję tej audycji, no powiem tak, no ja akurat mam zdanie takie, że oczywiście najbardziej tutaj kwestia tego koronawirusa jest poważna, aczkolwiek no jeżeli chodzi o kwestię tutaj mszy świętej, no ja akurat z żoną wybieram się i uważam, że absolutnie po prostu nie zrezygnujemy z tego. Może tutaj państwo się troszeczkę w tym momencie zaśmieją, co powiem, aczkolwiek ja powiem w ten sposób, no żadna pewna siła szatańska na pewno nas nie powstrzyma po prostu, bo odmawianie sobie mszy, oczywiście tutaj ksiądz wspomniał, że może kilka razy jak się człowiek nie zjawi, to się nie stanie. Oczywiście zgadzam się, aczkolwiek z drugiej strony osobiście po prostu nie chciałbym pozwolić na to, żeby po prostu szatan się z tego cieszył, że nas nie będzie. I w
zaraz zapytam ojca Wojciecha, czy szatan się cieszy, że jest dyspensa, ale to zaraz zapytam. Ale niech pan kontynuuje.
I w tym momencie powiem, że po prostu no, na pewno się wybierzemy. No, wiadomo, sprawa jest zawsze ryzyko oczywiście zachorowania, aczkolwiek nie chciałbym po prostu poddać się kompletnie już takiej paniki, co teraz się dzieje, że po prostu już nawet...
Panie Macieju, przepraszam, w jaki pan jest wieku?
W jakim wieku jestem?
Tak. 40. Przepraszam jeszcze raz, bo nie słyszeliśmy.
40.
No to jest pan w takiej niższej grupie ryzyka, która rzeczywiście nie dotyczy, ten zapis, o którym mówiliśmy, dotyczy głównie osób starszych, więc jakby myślę, że to też warto wziąć pod uwagę. Bardzo panu dziękuję i ojca od razu zapytam, jak teraz szatan się cieszy, że jest ta dyspensa, czy to jakoś tak należy to rozpatrywać?
Szatan cieszy się, kiedy grzeszymy, prawda, a nie kiedy staramy się żyć zgodnie z tym, co nam mówią nasi biskupi, i dbać o dobro innych ludzi.
Czyli jeżeli jest dyspensa, to nie będzie grzechu.
Jak jest dyspensa, to nie
to
będzie grzechu.
To się nie cieszy.
To się nie cieszy, prawda? Natomiast pan tu poruszył taki ciekawy temat, który czasem rzeczywiście na różnych forach i w różnych mediach możemy się z nim spotkać, że nie możemy żyć bez dzielnej Eucharystii, to mówili męczennicy z Kartaginy. I czasem ten argument jest jakby wysuwany, że musimy być na tej mszy niedzielnej, bo skoro męczennicy byli, no to nie możemy tutaj rezygnować. Chciałbym przypomnieć z historii Kościoła, że nie zawsze było tak, że katolicy mogli przystępować co niedzielę do mszy świętej, do komunii świętej. To jest jakby stosunkowo taka tradycja nowa. To Pius X jakby bardzo rozpowszechnił częste przyjmowanie komunii świętej. Jeżeli poczytamy dzienniki Teresy z Lizie, to ona tam kilkanaście razy w ciągu roku przystępowała do Komunii Świętej i ciągle jako zakonnica, karmelitanka i ciągle prosiła, żeby jeszcze więcej, żeby częściej mogła. To nie była taka rozpowszechniona praktyka przez wiele lat. Na przykład, jeżeli przeczytamy historię mnichów z pustyni egipskiej, świętego Benedykta, no oni bardzo rzadko przystępowali do Komunii Eucharystycznej. Łączyli się z Bogiem w inny sposób, poprzez modlitwę, poprzez pragnienie bycia z Bogiem, ale samo przystępowanie do komunii eucharystycznej nie dokonywało się tak jak teraz, że codziennie można kilkakrotnie przystąpić w ciągu, raczej nie jedna osoba, ale można w różnych godzinach, prawda, kiedy nie przyjdę do kościoła, to wiem, że będzie msza święta sprawowana i przystąpię do komunii. To jest stosunkowo praktyka niedawna. Ona jest dobra i słuszna, natomiast historia Kościoła uczy nas, że nie zawsze tak było i że ci ludzie, na przykład święty Benedykt, kiedyś była taka historia, że siedział na tej pustelni swojej Benedykt, w Subiaco, jeszcze nie w Monte Cassino, i pewien kapłan pobożny do niego przyszedł z poczęstunkiem, bo mówi, jest Pascha, prawda, czyli Wielkanoc. A biedny Benedykt siedział na pustelni, nawet nie wiedział, że Wielkanoc jest, prawda? Więc wykorzystajmy jakby ten czas, prawda, takiego może troszeczkę postu też od Komunii Świętej, żeby zobaczyć wartość tego, ale przede wszystkim, żeby odkryć to, co mamy w sobie, czyli łaskę Chrztu Świętego. My nosimy w sobie wielką łaskę, czyli samego Boga, Ducha Świętego, który w nas mieszka, i spróbujmy to odkryć.
Ja myślę, że podsumowując to, co ojciec powiedział, to można stwierdzić chyba jednym takim zdaniem, że Pan Bóg nie jest pryncypialny chyba jednak. Bo to już
jest taka starożytna zasada, też ojcowie Kościoła mówili. Pan Bóg związał zbawienie z sakramentami, ale sam tym nie jest związany. Prawda? Czyli może działać w inny sposób. Jeżeli to sprawowanie sakramentów jest niemożliwe albo jakoś ograniczone, daje swoją łaskę w inny sposób, a to jest jakby najważniejsze.
Jeszcze dwa telefony postaramy się odebrać, bo dzwonią Państwo bardzo dzisiaj intensywnie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam, Jolanta z tej strony. Witam. Ja najpierw to chciałam powiedzieć tak dla wszystkich, którzy słuchają naszego radia, że piękne msze są co niedzielę o godzinie 13 w telewizji Polonia. A jeszcze mam tak, przepraszam, bo jeszcze szczęść Boże zapomniałam, bo jest ojciec.
Szczęść Boże.
A tak właśnie do ojca, to już będę słuchała po wyłączeniu.
Tak.
Ponieważ chodzi mi o to piąte przykazanie, a o tym piątym przykazaniu nie zabijaj, to notabene powiedział Jaśkowiak, pewnie w jednej z telewizji komercyjnych. I ja jakoś powiedzmy akurat w kontekście tego wirusa i tak dalej, ja nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. I tu bym bardzo serdecznie prosiła o wytłumaczenie, czego miał dotyczyć taki...
To już mówiliśmy o tym piątym przykazaniu, że to jest troszkę za grubo powiedziane.
Ale tu w tym kontekście to dla mnie było niezrozumiałe i ja to zupełnie inaczej, jako podtekst pewien zrozumiałam. I dziękuję i szczęść Boże, i będę słuchała, i bardzo proszę serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Krótko mówiąc, proszę ojca, te piąte przykazanie jeszcze raz jakby tak krótko.
Ja bym jeszcze raz jakby apelował do tego, żeby jakby nie używać takich bardzo ostrych argumentów odwołujących się do przykazania nie zabijaj, ponieważ bardzo często nie wiemy, czy jesteśmy nosicielami, czy nie. Można byłoby to odczytać rzeczywiście jako bezpośrednie narażenie kogoś, czyjegoś zdrowia i życia, gdybym był przekonany na 100%, że choruje na taką lub inną chorobę i jakby celowo nie unikał kontaktu.
To wtedy piąte przykazanie.
To wtedy tak, można to odnieść do piątego przykazania. Natomiast w tej sytuacji, w której jesteśmy, ja bym jednak apelował do bardziej takich pozytywnych argumentów, do odpowiedzialności, do solidarności, o miłości bliźniego mówić, a nie o zabijaniu.
I ostatni słuchacz, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z tej strony.
Witam Pani.
Ja tutaj po pierwsze, to wczoraj syn był u dentysty, także na dzień dobry wypełniał ankietę odnośnie koronawirusa i miał mierzoną temperaturę, także pilnowali tego tam, tak jakby.
To dobrze.
Tak, bardzo dobrze. Po drugie, odnośnie zakupów, sąsiadka mi mówiła, że tutaj w okolicznych naszych piekarniach w ogóle nie ma chleba. Następna dostawa dopiero o 15 i też nie wiadomo, ile przywiozą, bo dzisiaj było znacznie
ciekawe,
mniej.
Ile tego chleba na śmietniku wyląduje, to też jest taka smutna refleksja.
Właśnie. No właśnie, bo ile można go mrozić, skoro zamrażalniki już są pełne. A trzecia rzecz, właśnie odnośnie mszy świętej, bo tak trochę... no nie wiem, boję się, czy martwię, czy mam takie odczucie, że jak nie pójdę na tą mszę, to może się okazać, że tam, no nie wiem, będzie jedna osoba albo dwie i tak, no tak głupio trochę, żeby nie było ludzi w tym kościele.
Żeby ksiądz sam był w kościele, tak?
No właśnie.
Pani Aniu, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I już krótko odpowiemy na to pytanie, bo musimy już kończyć. Proszę ojca, nie boi się ojciec?
Ksiądz nigdy nie odprawia sam. Teologia jest taka, że ksiądz nie może odprawić sam, zawsze odprawia z ludem wiernym, nawet jeżeli tego ludu wiernego fizycznie nie ma w tym miejscu. Każda liturgia to jest zebranie całego Kościoła, czyli żyjących, ale również Kościoła Niebieskiego. Nawet gdyby był sam w Kościele, to modlą się święci, aniołowie i ci wszyscy, którzy w sposób duchowy łączą się z tym księdzem.
Więc czyli jakby
księdzu na pewno przykro nie będzie, a na pewno będzie spokojniejszy o zdrowie wielu swoich parafian, szczególnie w podeszłym wieku, i takich, którzy mają jakieś objawy choroby, do tych osób szczególnie bym apelował, żeby powstrzymać się od uczestnictwa w tej mszy świętej i w sposób duchowy łączyć się.
Przypominamy Państwu wytyczne konferencji konferencji Episkopatu Polski poszczególni biskupi diecezjalni podtrzymują je w tych dokumentach, które obowiązują na terenie poszczególnych diecezji. Nie ma obowiązku uczestnictwa w najbliższą niedzielę w mszy.
Tak.
Nie pójście do kościoła nie jest grzechem, ale oczywiście można skorzystać z różnych źródeł alternatywnych w postaci transmisji telewizyjno-radiowych, bo wtedy jakby będziemy mogli zaspokoić swoją potrzebę, jeżeli ktoś taką
i
ma.
I szczególnie transmisja to jest jedno, ale komunia duchowa. Jakby to jest jakby źródło łaski. Transmisja telewizyjna nie jest źródłem łaski, proszę państwa.
A folie ochronne w konfesjonałach macie już?
Mamy.
Czyli to też już jest jakoś zabezpieczone. Tak. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. To była dzisiejsza audycja. W środku dnia naszym gościem był ojciec Wojciech Surówka, poznański dominikanin. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie telefony. Niestety już nie mogę odebrać kolejnych, bo pewnie byśmy jeszcze mogli długo rozmawiać. Zapraszam państwa na popołudniówkę po godzinie 16:00. Kolejne informacje dotyczące koronawirusa i nie tylko, a po godzinie 12:00 w najbliższy poniedziałek znów w środku dnia i kolejny temat, pewnie także związany z tym, jak się nie zarazić, jak unikać sytuacji niebezpiecznych i kolejny raport dotyczący sytuacji w naszym kraju. Bardzo państwu dziękuję. Wojciech Chmielewski, zapraszam państwa po godzinie 16:00.